Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Za chwilę aktualności watykańskie, w tym relacja ze spotkania Benedykta XVI z niedawno mianowanymi biskupami. Następnie moim gościem będzie ojciec Wiesław Wiśniewski, werbista pracujący w Argentynie. Na poniedziałkowy magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
Do roku kapłańskiego, ogłoszonego w 150-lecie śmierci świętego Jana Wianeja, nawiązał papież, przyjmując w Castel Gandolfo rozpoczynających swą posługę biskupów. Uczestniczą oni w spotkaniu zorganizowanym dla nich przez Kongregację do Spraw Biskupów. Benedykt XVI wskazał, że Jezusa, dobrego pasterza, winien naśladować każdy kapłan, a tym bardziej biskupi.
Co więcej, nie można zapominać, że jednym z istotnych zadań biskupa jest właśnie pomoc księżom przez przykład i braterskie wsparcie w wiernym pójściu za swym powołaniem, by z entuzjazmem i miłością pracowali w winnicy pańskiej. Biskup jest po ojcowsku odpowiedzialny za to, by strzec i rozwijać kapłańską tożsamość prezbiterów powierzonych jego pasterskiej pieczy. Dziś niestety tożsamość ta wystawiona jest na ciężką próbę przez narastającą sekularyzację. Biskup powołany jest szczególnie do ożywiania w księżach życia duchowego, by harmonijnie łączyli modlitwę i apostolstwo. Misja prezbitera, tym bardziej biskupa, łączy się dziś z ogromem pracy całkowicie go absorbującej. Narastają trudności i zadania także dlatego, że stajemy wobec nowych realiów i zwiększonych potrzeb duszpasterskich. Jednak zwracanie uwagi na codzienne problemy oraz inicjatywy podejmowane, by prowadzić ludzi drogą Bożą, nie mogą nas nigdy odrywać od wewnętrznej, osobistej więzi z Chrystusem, od tego bycia z Nim.
W trwającym w Rzymie spotkaniu formacyjnym bierze udział 105 mianowanych w ostatnim roku biskupów. Wśród nich jest 5 Polaków, biskupi ordynariusze z Sosnowca i Sandomierza, Grzegorz Kaszak i Krzysztof Nitkiewicz, biskupi pomocniczy z Koszalina i Legnicy, Krzysztof Zadarko i Marek Mędyk oraz misjonarz redemptorysta biskup Józef Słaby, kierujący prałaturą terytorialną Esquel w Argentynie, mówi biskup sandomierski.
Oczywiście wrażenia są bardzo różne. Dla tych, którzy pracowali w kurii, to jest okazja ponownego spotkania tych przełożonych, z którymi razem służyliśmy Ojcu Świętemu, ale dla biskupów pochodzących szczególnie z Ameryki Łacińskiej, to jest często pierwsza podróż do Rzymu. Przede wszystkim to jest przeżywanie komunii, bycia razem z Ojcem Świętym i ze współbraćmi w biskupstwie. Wymieniamy pierwsze wrażenia z posługi biskupiej i uczestniczymy w wykładach. To znaczy, to są referaty, relacje wygłaszane przez przełożonych Kurii Rzymskiej na tematy bardzo aktualne, dotyczące bioetyki, doktryny, dyscypliny kościelnej, na przykład Kościół i kultura, Kościół i mass media. Rzeczy i tematy bardzo interesujące z jednej strony, z drugiej strony na pewno będą przydatne w naszej posłudze biskupiej. Oczywiście są pewne różnice natury kulturowej, czy nawet mentalności, wrażliwości, ale właśnie łączy nas to bycie razem i służenie razem Chrystusowi i lokalnym kościołom, wspólnotom, dla których zostaliśmy mianowani.
Rozpoczęło się 2-dniowe spotkanie Rady przygotowującej zapowiedziane przedwczoraj przez papieża Zgromadzenie Specjalne Synodu Biskupów dla Bliskiego Wschodu. Wybrany przez Benedykta XVI temat brzmi Kościół katolicki na Bliskim Wschodzie, komunia i świadectwo. Mnóstwo wierzących miało jedno serce i jedną duszę. Synod odbędzie się w październiku przyszłego roku.
Jak powiedział sekretarz generalny Synodu Biskupów w wywiadzie dla L'Osservatore Romano, w spotkaniu Rady bierze udział 5 patriarchów i 3 innych biskupów bliskowschodnich oraz 4 kardynałów kurialnych i eksperci. Arcybiskup Nikola Eterowicz poinformował, że biskupi Bliskiego Wschodu już od lat zastanawiali się nad możliwością zwołania specjalnego synodu dla ich regionu. Na decyzję papieża wpłynęła jego niedawna podróż do Ziemi Świętej.
Zgromadzenie synodalne odbędzie się jak zawsze w Watykanie. Obok katolickich biskupów różnych obrządków z krajów Bliskiego Wschodu i przedstawicieli Kościoła Powszechnego, niewątpliwie wezmą w nim udział braterscy delegaci ekumeniczni. Również w jakiś sposób wysłuchany zostanie głos Żydów i muzułmanów. Synod regionalny jest zupełną nowością, podkreślił chorwacki arcybiskup. Dotychczas oprócz zgromadzeń zwyczajnych zwoływano je jedynie dla całych kontynentów, a dwa razy dla pojedynczych krajów, mianowicie Holandii i Libanu.
Benedykt XVI mianował Miriam Garcia Abriskete członkiem papieskiej Rady Cor Unum. Nominatka weźmie też udział w synodzie biskupów dla Afryki, który zbierze się w Rzymie na początku października. Od 10 lat jest ona związana z największą kościelną organizacją pomocy humanitarnej w Hiszpanii, Manos Unidas.
Moim gościem jest ojciec Wiesław Wiśniewski, werbista pracujący od 15 lat w Argentynie. Proszę ojca, na czym polegała ojca praca przez ten czas?
W pierwszych 5 latach pracowałem w górach andyjskich w prowincji Neuquén wśród Indian z plemienia Mapuche, by pomóc im w odbudowaniu ich tożsamości, pomóc im w ich prawach, które konstytucyjnie nie były zapisane do roku 1994. Od tego roku, jak ja akurat przyjechałem do Argentyny, zaczęła się praca też nad konstytucją, więc moim zadaniem było też przeniesienie tej konstytucji na język bardziej zrozumiały dla nich, żeby wiedzieli, jakie są prawa i obowiązki, które są zapisane w konstytucji. Potem zostałem przeniesiony na niziny do prowincji Buenos Aires, ale jednak coś z tego mi zostało w sercu od pierwszego spotkania z Indianami. To też postanowiłem zgłębić nieco studiując. I tak rozpoczęła się moja inna historia. Pracując na parafii, rozpocząłem studia z antropologii. W tym czasie badałem kulturę Indian Mapuche, a przede wszystkim ich religię, poszczególne ryty, obrzędy, jak one wpływają na odbudowanie ich tożsamości. Bardzo ciekawa praca i bardzo długa. I potem wróciłem tam, gdzie jestem obecnie, do małego miasta, 16-tysięcznego, miasto Pigue, w południowo-zachodniej części prowincji Buenos Aires. I tam pracuję na parafii z katechezami rodzinnymi i w międzyczasie też zrobiłem w tym roku doktorat na Uniwersytecie Birczam w Madrycie.
Ale Argentyna to nie tylko Indianie, to jest cała mozaika ludów, narodów, tradycji.
Oczywiście, z całej ludności Argentyny, niecałe 40 milionów, zaledwie 2% to są Indianie, około 500-600 tysięcy, 17 różnych plemion. Oprócz tego mozaika niesamowita, bo są to przede wszystkim Europejczycy. W Argentynie był projekt z 1880 roku, gdzie oddawano ziemię podbite od Indian tym właśnie mieszkańcom Europy, którzy chcieli zająć się rozwojem rolnictwa, pastewnictwa na terenie prowincji Buenos Aires. W 1879 roku była tak zwana Conquista del Desierto, gdzie wybito prawie wszystkich Indian w środkowej części Argentyny. I od tego czasu tam się osiedlają Niemcy nadwołżańscy, Francuzi, Włosi. Hiszpanie mają trochę inną kulturę, bo Hiszpanie już są od początku odkrycia Ameryki, zwłaszcza w środkowej i północnej Argentynie. To widać bardzo po tych zabytkach, które są w części centralnej Argentyny. Potem przybywają inni migranci, dużo Polaków, dużo Ukraińców. Pierwsze polscy osiedleńcy są na przełomie XIX-XX wieku, kiedy to wyjeżdżało się za chlebem. Większość wyjeżdżała do Stanów Zjednoczonych, ale też nie gardzono w tym czasie Brazylią i Argentyną. Większość z nich mieszka w prowincji Misiones, to taka mała prowincja umiejscowiona między Paragwajem i Brazylią. I druga taka większa migracja jest po I wojnie światowej. Ja po moich drogach misyjnych spotkałem się z dużą grupą Polaków. Niektórzy mówią jeszcze po polsku, inni już zatracili swój język. Większość, których ja spotkałem, młodych pokoleń, są ci, którzy wyjechali po II wojnie światowej i służyli w armii Andersa. Nie mogli wrócić do Polski, gdyż komunizm zabraniał im, więc oni się osiedlali właśnie w Argentynie, w Brazylii, w Stanach Zjednoczonych i duża grupa, co wyjechała na południe Afryki.
Kiedy mówimy o właśnie takiej wielości kulturowej, wielości narodowościowej, można powiedzieć, wydaje się, że takie bogactwo jest też pewną trudnością, pewnym wyzwaniem dla Kościoła. Jak sobie radzi Kościół argentyński właśnie z tą mozaiką kultur, narodów, pochodzenia, a także rytów religijnych również?
No w ogóle Kościół katolicki ma dosyć duże problemy nie tylko ze względu na tą mozaikę, ale też na odległości. Z północy na południe mamy ponad 5000 kilometrów, ze wschodu na zachód niecałe 1800. Każdy region Argentyny jest całkowicie inny pod względem trybu życia, formy na przykład komunikacji i tak dalej. Więc nie ma takiej jakby jedności pomiędzy biskupami poszczególnych diecezji. Owszem, Konferencja Episkopatu Argentyny stara się mieć wspólne linie dla całej Argentyny, ale każdy biskup może je zmienić według jak żyje każda diecezja. Bo na przykład całe centrum, prowincja Buenos Aires jest bardziej zeuropeizowana i praca wygląda podobnie jak w Polsce. Ale północ już jest inaczej. W północy na przykład bardzo ważne jest pielgrzymka z Maryją, pielgrzymka ze świętymi niż msza święta na przykład. To wtedy tam jak pracować wśród takich ludzi? Trzeba naprawdę nagimnastykować się, żeby ludzie zrozumieli, że centrum życia chrześcijańskiego jest Eucharystia. To wtedy wplata się Eucharystię w te pielgrzymki, żeby ludzie też mieli
w procesji.
Żeby ludzie to mieli jakieś takie przyzwyczajenie też do tego sposobu życia religijnego, jakim jest msza święta. Całkiem inaczej już wygląda na przykład tam, gdzie są Indianie na północy i w północno-wschodniej części. Bo teraz do naszych obrządków katolickich wchodzi też mitologia indiańska. I tam naprawdę jest bardzo trudno zrozumieć czasami mentalność Indianina i jak tu teraz spróbować, żeby on też miał swój udział podczas Eucharystii, podczas mszy świętej. Ja pracowałem na przykład w diecezji Neuquén i pierwszy biskup diecezji Neuquén, Don Jaime de Nevares, wydał taki dekret, że Indianie Mapuche mogli w części mszy świętej coś wprowadzić swojego. Ale jak to zrobić teraz? Myśleliśmy między księżmi. Więc postanowiono, że ich rogatywa, czyli taka modlitwa, chociaż ma inny styl, zastąpiona została nasza modlitwa wiernych. Czyli po kazaniu oni odprawiali w swoim języku śpiewane i tańczone modlitwę wiernych. A potem procesjonalnie wnosiło się chleb i wino do ołtarza na część drugą mszy świętej. Kiedyś odwiedziłem prowincję Misiones, gdzie żyje dużo Indian Mbia Guarani. Ci Indianie mają kulturę całkiem inną niż ci Indianie z gór andyjskich, co są bardziej zbliżeni do tej starej kultury Inków. Ci zaś z Guarani bardziej do tych z Amazonii. Tam jednak najciekawsze było to, że wprowadzono do liturgii ich język, język Guarani, że już z czasów redukcji jezuickich znane były właśnie te piękne msze święte, które się odbywały w Paragwaju w okresie baroku i to aż do dzisiejszego dnia kultywuje się na przykład wśród Indian Guarani. Każda diecezja, gdzie są Indianie, mają to, ale starają się wtedy między nimi biskupi dojść do ładu, dojść do porządku, żeby zobaczyć, co przewiduje Kościół i jakie rzeczy nie można. Ale w niektórych rytach kapłani i zakonnice biorą udział, jak na przykład w rytach pogrzebowych, bo oni też mówią, że modlitwa kapłana jest bardzo potrzebna dla zmarłych i może pomóc, by ten zmarły doszedł do nieba.
Oprócz Indian są jeszcze właśnie potomkowie europejskich emigrantów, którzy żyją zupełnie innymi problemami. Mówi się o biedzie, o kryzysie, którego doświadcza mocno Argentyna, o konfliktach społecznych, o narkomanii, która się szerzy. Kościół stara się być obecny w tym, alarmować w sytuacjach tych najbardziej trudnych, ale i też pomagać tym, którzy potrzebują. Jak to wygląda w chwili obecnej?
No, w chwili obecnej w wielu diecezjach jest bardzo dobrze rozwinięta praca grup pastoralnych wśród ubogich. To się nazywa Justicia y Paz. Największe zapotrzebowania stolica i wokół stolicy, dlatego Gran Buenos Aires ma około 12-13 milionów mieszkańców. Jest tam dużo takich willi bardzo ubogich. Willa to jest taka dzielnica ubogich, z domków jednorodzinnych, ale takich na niskim standardzie, bez wody pitnej, bez gazu i tak dalej. Oni się w jakiś sposób organizują, ale właśnie tam z powodu tej biedy dużo popada w nałóg narkotykowy. Narkotyk staje się jakby takim środkiem do przeżycia, więc sprzedaje się te narkotyki, gdzie można. Młodzi używają narkotyki przynajmniej jeden raz, jak to mówią. I tam bardzo ładną pracę robią niektórzy księża diecezjalni, ale za cenę nawet własnego życia. Kilka tygodni przed moim wylotem z Argentyny dwóch kapłanów diecezjalnych w Gran Buenos Aires południowej części przez mafie narkotykowe dostali ostrzeżenie, że jeśli będą starali się wyciągnąć tą młodzież z tej drogi narkotykowej, to oni stracą swoje życie. Oni jednak chodzą z nimi, nauczają i nie jest łatwo, jak ja czytałem ten wywiad z tymi młodymi kapłanami, bo są w wieku 30-40 lat, oni opowiadają straszne rzeczy. Jak dojść do młodego, który już ma narkotyki w sobie. Nie jest łatwo. On żyje innym światem. Nie myśli o dniu jutrzejszym, o pojutrze, tylko tym, co będę robił teraz i w tej chwili. Więc dotrzeć do takiego człowieka nie jest łatwo. A oni przychodzą, przyciągają ich muzyką, przyciągają ich jakimś poezją i tam się rozpoczyna duchowe spotkanie kapłana z tą młodzieżą, która popada w narkotyki.
Pośród tych problemów, które ma Argentyna wewnętrznych, są też i zewnętrzne, a 30-lecie zażegnania jednego z nich, czyli konfliktu z Chile, właśnie w tym roku Argentyna obchodzi i nawet wspólnie obie panie prezydent się wybierają do Rzymu na tę okazję. Czy Argentyńczycy pamiętają te czasy i pamiętają?
Argentyńczycy nie tylko pamiętają, ale właśnie wspominają we wszystkich gazetach, co mnie bardziej zdziwiło, te pośrednictwo papieża Jana Pawła II. Argentyna miała dwie takie prawie wojny. Jedna właściwie rozpoczęła się, to jest o wyspy Malwiny, Falklandy, jak to mówimy w Europie, z Wielką Brytanią. W tym okresie, gdzie Argentyna straciła dużo młodych chłopaków, 18-letnich, którzy nie wiedzieli nic o wojnie, przeciwko armii dobrze wyposażonej i dobrze przećwiczonej. Wtedy ten udział kardynała, który wysłał papież Jan Paweł II, najpierw do Anglii, potem sam papież pojechał do Argentyny, to naprawdę wszyscy wzięli to sobie do serca i zauważyli, że pośrednictwo papieża zażegnało więcej śmierci w Argentynie. A potem ta znana bitwa psychologiczna o cieśninę Beagle z Republiką Chile, też dzięki pośrednictwu papieża zażegnano jednak wielki konflikt, bo już były wojska chilijskie na granicy, argentyńskie jeszcze nie, ale było bardzo blisko z tego, co ja słyszałem. I gazety to wspominają w sposób szczególny i nawet wysławiają. Papież dla narodu argentyńskiego to jest jak ojciec. Naprawdę, on był tam 2 czy 3 razy, ale młodzież i ludność milionami szła na spotkanie z Ojcem Świętym. Do dzisiaj go wspominają i ja jestem w parafii europejskiej, ale nie ma niedzieli, żeby nie było intencji za Ojca Świętego Jana Pawła II o szybkie jego beatyfikację.
Mówiliśmy o problemach wewnętrznych i zewnętrznych, czy Kościoła, czy całego narodu argentyńskiego. A co wspólnego znajduje z Argentyńczykami Polak, który właśnie znajduje się czy wśród Indian, czy wśród białych Argentyńczyków?
No, wśród białych Argentyńczyków, bym powiedział, jest jedna rzecz, która nas charakteryzuje, jest spontaniczność i sposób przywitania, o sposób przyjęcia wizyty. W polskim narodzie jest bardzo pięknie, może się teraz zatraca nieco, ale jak ja pamiętam jeszcze czasy lat 80., 70., to zawsze. A przychodziła wizyta, to jak się mówiło, Bóg w dom. I to samo jest w Argentynie. Jak ktoś przyjedzie, czy jest z innego kraju, czy z innej części Argentyny, to zawsze jest przyjęty z całą gościnnością. I spontaniczność, widać to w takiej wesołości, w tej naturze. Ja mówię, że to nawet wszystkie narody słowiańskie mają w sobie otwartość, że tego nie widać w Europie Zachodniej. I później sposób pomagania innym. Jak ktoś się zapyta o drogę, to nawet cię zaprowadzą, żebyś nie szedł sam, żebyś nie pobłądził. A z Indianami, no nie, trudno by było porównać, bo Indianie to jest całkiem inne myślenie, inny sposób patrzenia na życie. Jednak gościnność widać u Indian dopiero wtedy, kiedy oni odczują, że ta osoba, która ich odwiedza, naprawdę ich odwiedza ze swojej własnej woli i nie, żeby ich pouczać, o żeby im pokazać, że oni błądzą, że są poganami i tak dalej. Zdobywa się u nich zaufanie właśnie z tym, co robi. Ja nie tylko mogę mówić o Jezusie, nie tylko mówię, co trzeba robić, ale ja to im pokazuję w moim życiu. I to zaufanie się zdobywa. Jak się zdobędzie to zaufanie, to wtedy oni bronią do ostatniego tchu tego białego człowieka, który zdobył ich zaufanie.
Czy mogłoby być to taką konkluzją właśnie? W dzisiejszych czasach młodzi ludzie bardzo łatwo podróżują, łatwo wybierają się gdzieś w inne części świata, czasem jako turyści, czasem służbowo. Czy można powiedzieć, że Pana Boga można znaleźć i Ewangelią można żyć wszędzie?
Ja myślę, że tak. Pana Boga naprawdę można spotkać wszędzie i żyć Ewangelią również. Jedyny problem, co ja widzę na przykład w turystach europejskich i to spotkałem w Argentynie, turyści zazwyczaj, jeśli jadą do rezerwatów, to rezerwat traktują jako coś dalekiego, więc zrobić kilka zdjęć, poprzechodzić między nimi i to wszystko. A Indianie bardzo na to uważają, właśnie na to, bo nawet w niektórych rezerwatach jest zakazane robienie zdjęć, bo dla nich flash to jest jakby wyciągnąć im duszę z ciała. Trzeba być naprawdę bardzo przezornym, jeśli się jedzie do rezerwatów indiańskich, nie tylko w Argentynie, ale w całej Ameryce Łacińskiej. Ale jest możliwe spotkać Boga na wszystkich szlakach w całej Ameryce Łacińskiej i żyć Ewangelią. Jest możliwe, ale to tylko zależy od nas.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był ojciec Wiesław Wiśniewski, werbista pracujący w Argentynie.
No, ja dziękuję bardzo.
I to już wszystko w poniedziałkowym magazynie z Rozgłośni Watykańskiej. Laudetur Jezus Chrystus.